Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Magda Jasińska, witam Państwa. Mogłoby się wydawać, że w XXI wieku prawa najmłodszych osób powinny być ze wszechmiar zabezpieczone. Jednak dzieci nadal w wielu przypadkach są ofiarami przemocy, manipulacji, a ich potrzeby nie są często realizowane. Dziś w przeddzień, no niemal w przeddzień Dnia Dziecka, będziemy rozmawiać o prawach, ale również i o obowiązkach dzieci. Moimi gośćmi są Hanna Matusiak, pedagog Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mariola Kaczalska, pedagog Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
Witam Państwa.
Mamy też dyrektora Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, pana Krzysztofa Jankowskiego.
Dzień dobry.
Jest z nami Wojciech Marszałek, uczeń pierwszej klasy liceum Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy.
Witam.
Witam. I połączymy się za około 20 minut z rzecznikiem praw dziecka, panem Markiem Michalakiem. No ale może wyjdźmy od tego, czy dzieci mają swoje prawa i czy te prawa są respektowane, pani pedagog?
Mm-hmm. No naturalnie, dzieci mają swoje prawa i te prawa są ustanawiane w różnym zasięgu.
W różnych zapisach, prawda?
Tak, mamy przecież i zasięg światowy, i regionalny, i krajowy, i wszystkie te akty prawne służą temu, żeby dzieci miały swoje prawa, żebyśmy my dorośli przestrzegali tych praw. No i myślę, że dzieci też tymi prawami się posługują i znają je coraz lepiej.
Czy to są zupełnie inne prawa niż prawa człowieka?
Nie, absolutnie nie. No przecież właśnie. One się tak naprawdę wywodzą z tych, tak które jest. Dotyczą nas dorosłych również.
Wojtku, ty znasz swoje prawa?
W większości tak. Na pewno jest to prawo do życia, prawo do jedzenia, prawo do takich rozwijania swoich własnych pasji, prawo do nauki, żeby móc się uczyć i prawo do właśnie takiej nietykalności cielesnej, co też jest ostatnio bardzo ważne i ostatnio bardzo głośno jest o tym i dużo jeszcze takich innych praw.
Ale też są i obowiązki, prawda?
Ależ oczywiście.
O nich też pamiętasz?
Staram się jak mogę.
Panie dyrektorze, no właśnie, czy mamy tę równowagę między prawami i obowiązkami?
Znaczy, patrzę z gruntu zawodowego, to staram się, żeby tak było, ponieważ jeśli chodzi o organizację zespołu pracy wychowawczej i opieki nad dziećmi, to nasze zadanie jest, aby to było w miarę sprawiedliwe. Niemniej jednak czasami mamy problem z wytłumaczeniem, że te prawa i obowiązki jakoś powinny się pokrywać. Bardzo fajnie tutaj mój przedmówca powiedział, że staram się. Mamy czasami też przykłady egzekwowania wszystkich praw od nas, ale generalnie to dotyczy rodziców, którzy zazwyczaj niekoniecznie
pamiętają o tych prawach.
Czy też przestrzegali przed przyjściem dziecka do naszych placówek, więc to często jest tak, że następuje wtedy nagłe olśnienie i próba też przekonywania, że u nas to się nie dzieje. To ma różne motywacje, to ma różne podłoże. Bywają sytuacje, że trzeba drobiazgowo i to Mariola dobrze wie, że mamy ostatnio coraz więcej wychowanków, chłopców i dziewcząt, którzy chcą bardzo takiego mocnego i dokładnego wyjaśnienia, na czym ich prawa polegają. Oczywiście my głównie bazujemy na tych sprawach związanych z bezpieczeństwem, ponieważ dzieci przychodzące do nas mają często problem, że to bezpieczeństwo bardzo często było narażane w różny sposób, zarówno na terenie szkoły, głównie domu rodzinnego, ale też ulicy, bo jeżeli dzieci były na ulicy, to prawo ulicy nie przestrzega tych praw w większości. To są też prawa związane z wyposażeniem, z realizacją obowiązku szkolnego. Staramy się, żeby to było w miarę dostosowane do wieku, do możliwości dziecka. No przecież mamy dzieci, najmłodsze jest w wieku 3 lat, najstarsi mają ponad 20. I to też trzeba różnicować. 20-latek ma zupełnie inne nie prawa, ale dostęp do pewnych rzeczy, no bo na przykład małe dziecko wychodzić nie może, może być tylko pod opieką, bo to my jesteśmy odpowiedzialni, tak starszy wychowanek już musi zadbać również samo o swoje bezpieczeństwo i też wiedzieć, jakie są konsekwencje tego niedotrzymania.
A czy to jest też często tak, że państwa wychowankowie dopiero jak pojawiają się w placówkach państwa, dowiadują się o swoich prawach, bo wcześniej
Myślę, że w dobie dzisiejszego rozwoju dostępu do mediów nie ma takiej możliwości, żeby dziecko nie znało swoich praw. Tylko ja chciałabym zwrócić uwagę na taki aspekt, że przynajmniej w swojej praktyce mam doświadczenie z takimi sytuacjami, że dzieci znają swoje prawa, natomiast nie przyznają już tych samych praw koledze czy współwychowankowi. I jak gdyby
już to są moje prawa, tak?
Tak, dokładnie tak. Natomiast już te same prawa, jest mniejsza tolerancja dla drugiej osoby i nie uznaje się jej praw.
Coś w tym jest, Wojtku?
Często tak się dzieje, znaczy w naszej szkole jakoś tak tego nie zauważyłem, ale właśnie się kiedyś skumplowałem z takim, trzymałem się z takim kolegą z sąsiedztwa, to jak mi opowiadał, co się dzieje właśnie w szkołach rejonowych takich, to po prostu aż nie mogłem w to uwierzyć.
A powiedz mi, a ty się o swoich prawach dowiedziałeś gdzie? W domu? W szkole? Macie jakieś zajęcia, gdzie jesteście informowani o swoich prawach?
W szkole jeszcze tak w pierwszej, drugiej klasie szkoły podstawowej to mówili, znaczy no wspominali ładnie. Powiedzieli nam jakby taką całą listę i także chyba to jest nawet w programie nauczania z tego, co się orientuje. Znaczy nie wiem, jak on teraz wygląda, ale raczej się dużo nie zmienił.
Pani pedagog Hanna Matusiak, z różnymi problemami przychodzą pewnie dzieci, również z problemami dotyczącymi ich praw, prawda? Czy też nie?
No właśnie, ja chciałabym tutaj nawiązać do słów mojej poprzedniczki, również pedagog. Zdarzają się rzeczywiście takie sytuacje, gdy te prawa nie są respektowane właśnie w relacjach między rówieśnikami. Dotyczy to właśnie kłopotu z zachowaniem asertywności, domaganiem się swojej jakiejś rzeczy. Takie sytuacje również się zdarzają, również w naszej szkole, aczkolwiek no nie może tak drastycznie jak w innych szkołach, o której tutaj właśnie mój uczeń wspomniał. Natomiast rzeczywiście takie sytuacje również są. Zdarza się, że dzieci przychodzą, młodzież przychodzi do mnie, bo na przykład mają jakieś kłopoty na przykład właśnie w relacjach z rówieśnikami, czy na przykład w relacjach z rodzicami. Tak też się zdarza, że na przykład nie mogą się dogadać z mamą, z tatą. To dotyczy głównie pewnych takich zakresu obowiązków w domu, respektowania swoich praw i również obowiązków, bo niestety dzieci i młodzież dobrze znają swoje prawa, ale z tymi obowiązkami różnie bywa.
Chcę tylko powiedzieć, że tak naprawdę jakby tak czytać prawo, to ono też stanowi obowiązek dla dziecka, tak, prawda? Tak. Bo prawo do nauki, o którym wspomniał właśnie Wojtek, jest również obowiązkiem tak jest dziecka.
Być może tego nasza młodzież polska nie dostrzega, ponieważ ono tak naprawdę jest na wyciągnięcie ręki, ta nauka bezpłatna. Natomiast no mają do tego prawo, natomiast uważają to za obowiązek niestety. W wielu przypadkach.
A jakie prawa dziecka są najczęściej nierespektowane przez dorosłych?
No na przykład prawo do nietykalności cielesnej.
I to przyzwolenie na tego przysłowiowego klapsa, tak?
Tak.
To przyzwolenie, które co prawda to się już trochę zmienia w naszej świadomości, patrząc na badania, ale nadal połowa Polaków przyzwala na ten przysłowiowy klaps.
To prawda, ale też docierają do nas przecież takie drastyczne informacje o tym, że no, coraz częściej ludzie zapominają o swoich obowiązkach wobec dziecka. Kwestia zaniedbań, tego, że nie realizuje się ich takich podstawowych potrzeb biologicznych, to się nadal zdarza, mimo że jest taki łatwy dostęp do dóbr materialnych.
No na przykład nie mamy wiele przypadków, gdzie alimentacja jest no, takim obowiązkiem, którego się unika, a dziecko ma prawo do tego, żeby rodzic go alimentował i utrzymywał i to jest bezsporne, a mamy w Polsce mnóstwo ludzi, którzy tego obowiązku unikają, więc to są też bardzo częste sytuacje.
To jest bardzo spora grupa.
Bardzo spora grupa i powiem tak, państwo nie daje sobie z tym rady. To też trzeba nazwać to po imieniu, ponieważ wszelkie sposoby. Pamiętamy próbę zabierania prawa jazdy. No, Rzecznik Praw Obywatelskich to zakwestionował, ale państwo nie daje sobie rady z tym. Też my mamy wiele przypadków. To, co pani redaktor mówiła, ta definicja przemocy domowej, ona tam zawiera jeszcze wiele innych takich składowych. Poszanowanie na przykład godności. bo niekoniecznie to się przejawia w ten sposób, że dziecko jest bite i przychodzi poranione, ale przychodzi do nas i pamiętam chłopca, w jednej z małego chłopca z jednej z naszych placówek, który mówił: ja jestem debil. Ja jestem...
Bo tak mu mówiono w domu, po prostu.
Bo taki komunikat słyszał. I często naszą pracą wychowawczą jest bardzo trudną, jest zmiana motywacji, że tak nie jest. Większość rodziców obraża, mówię o rodzicach naszych wychowanków, obraża dzieci, deprecjonuje ich umiejętności. Mariola wielokrotnie realizowała różne rzeczy, bardzo takie ciekawe, na przykład spektakle teatralne, gdzie rodzice po raz pierwszy widzieli dziecko podczas tego typu prezentacji, bo nigdy nie zakładali, że ich dziecko to będzie robić, więc to są konfrontacje w różny sposób. My chcemy, żeby tym rodzicom przypomnieć, że ich dzieci też są zdolne i nasze dzieci są bardzo zdolne. Plastycznie mamy teraz dziewczynę, która jest na przykład świetną plastyczką, ale no jej życie domowe nie da bardzo się układa i musiała trafić do nas, więc to jest olbrzymi obszar związany z wieloma problemami, no i dorośli nie zawsze dajemy sobie z tym rady.
Chociaż mamy wiele zapisów ważnych, tylko nie są one respektowane, prawda?
No, ja jeszcze tylko powiem, no, kwestia opieki zdrowotnej, nie? No, zapis konstytucyjny mówi, że dziecko do 18 roku życia korzysta, a wiemy, że jest inaczej. No i myślę, że to są te obszary, gdzie każdy z nas, obywateli tego kraju, powinien się walnąć w piersi, czy to wszystko chodzi, bo tak jest. Nie możemy powiedzieć, że gdzieś tam, no bo na przykład dzieci rumuńskie są niezaopiekowane, zmuszane do żebrania i tak dalej, ale my mamy w Polsce dzieci, które w weekendy chodzą po mieszkaniach w dużych osiedlach mieszkaniowych, też zbierają pieniądze i to też są fakty, bo te dzieci później trafiają do nas. One utrzymują często rodzinę.
Też są najmowane do pracy,
tak,
prawda?
Tak, pracują w wieku 8-10 lat i zarabiają pieniądze, aby rodzina mogła w ogóle funkcjonować.
I uważają to za normalność. Jeszcze powiedzmy to. 52-345-5090 i 52-345-5060. Dwa telefony do nas, gdy państwo chcieli wziąć udział w naszej dyskusji. Za 5 minut połączymy się z rzecznikiem praw dziecka. Wojtku, czy wszystkie twoje prawa są respektowane? Czy spotkałeś się z tym, że jakieś twoje prawo jest nierespektowane i czy wiesz, gdzie ewentualnie mógłbyś się zgłosić w takim przypadku?
To znaczy, żadne z takich moich praw zawsze są respektowane i raczej nie było jakichś problemów, ale w razie co wiem, że istnieją jakieś takie instytucje, do których mógłbym się zgłosić, jak na przykład właśnie telefon do już wspomnianego tutaj
rzecznika
praw dziecka i też Błękitna Linia jest też taką
taką możliwością
do skontaktowania się.
Właśnie Błękitna Linia, Rzecznik Praw Dziecka, ale to nie tylko, prawda, te instytucje, które też mogą pomóc takim osobom. Gdzie jeszcze mogą się zgłosić?
No mamy pani pedagog szkolną, która jest podstawowym na linii frontu, więc myślę, że to jest podstawowa rzecz. No, na pewno są stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, które w Bydgoszczy mamy Stowarzyszenie Bezpieczeństwo Dziecka, które jest na Wartoziejach, gdzie prowadzimy wiele, wiele różnych działań w tym zakresie. Jeśli chodzi o dzieci z grup ryzyka, tych, które są w sytuacji kryzysowej, to zawsze wszystkie nasze placówki są do ich dyspozycji. Tych instytucji jest wiele. Zresztą jak pójdziemy do szkoły, to zazwyczaj te informacje wiszą w takich miejscach, gdzie uczniowie doskonale wiedzą, gdzie mogą się zwrócić, więc myślę, no, jest to policja, straż miejska, pracownik socjalny. No wiele tych instytucji jest, do których można zwrócić się i uzyskać pomoc. Mamy nadzieję, że profesjonalną.
No i to też jest tak, że dzieci przychodzą chętnie, te drzwi się nie zamykają do pedagoga szkolnego, czy też niekoniecznie?
No rzeczywiście, drzwi się nie zamykają. Czasami wygląda to jak na Dworcu Centralnym w Warszawie.
Ale to znaczy, że mają zaufanie.
Tak, mają zaufanie.
I to jest bardzo ważne.
Przychodzą nie tylko z problemami, ale również z pewnymi propozycjami, bo o problemach my tutaj wspomnieliśmy, ale również mają swoje propozycje, bo chcą tak naprawdę zrobić dużo dobrego dla siebie i dla swoich rówieśników. Ja jestem zwolenniczką szeroko pojętej profilaktyki. Uważam, że należy zapobiegać niż leczyć. W związku z tym młodzież rzeczywiście jest zaangażowana w różne sprawy. Między innymi prowadzę wolontariat, więc tutaj młodzież współpracowała, organizowaliśmy ze szkołą plastyczną warsztaty dotyczące właśnie profilaktyki przemocy. To akurat tak jakby po linii naszego tematu dzisiaj. Myślę, że skrzynka Korczakowska również jest takim miejscem, do którego można wysyłać swoje listy. Myślę, że wszelkie warsztaty profilaktyczne z klasami, godziny wychowawcze, myślę, że to bardzo dużo daje pozytywnych efektów.
Podobnie też jest w placówkach opiekuńczo-wychowawczych?
Oczywiście.
Też jest taka rola pedagoga?
Taka jest rola pedagoga, żeby rzeczywiście przyjmować troszkę jak książka, skargi, zażaleń, różne problemy dziecięce, ale też dzieci mają możliwość o tym rozmawiać na forum grupy, w społecznościach, w których żyją. Mają swoje skrzyneczki, do których też zgłaszają problemy i omawiamy, zastanawiamy się, co rzeczywiście każdy z współwychowanków może też zrobić, żeby poprawić jakość życia naszych dzieci.
52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. Jak Państwo sądzą, czy w Polsce są przestrzegane chociażby postanowienia Konwencji Praw Dziecka? Czy bardzo często, jak rozmawiam z naszymi słuchaczami, to słyszę, że dzieci mają więcej praw niż obowiązków i że tutaj pokutuje tak zwane wychowanie bezstresowe. Myślę, że to jest taka świadomość jeszcze poprzednich lat, prawda?
Ja myślę, że to wychowanie bezstresowe jest takim wytrychem, który tak, pozwala wytłumaczyć swoje niepowodzenia, nie? No bo, ale drugą są instytucje, bo ja często przychodzą do mnie rodzice, którzy mówią, że nie bardzo potrafią dać sobie rady ze swoim dzieckiem i mówią, wie pan, on był anioł, dopóki nie poszedł do szkoły, nie? Jak poszedł do szkoły, to zmienił się zupełnie, w demona się zmienił. To nie jest prawda. Wychowanie domowe, rodzinne jest wiążące i ono daje podstawy do pewnych rzeczy, tak że szkoła doskonale zorientowuje się szybko, jak i na czym problem polega, a wychowanie bezstresowe, rzeczywiście ja pamiętam, kiedy ta pedagogika wchodziła tutaj do nas, to jest taki model anglosaski, który chyba nie jest do tego, żebyśmy tutaj nad Wisłą nim się posługiwali, ale to dawno jest przeszłość. To już tylko jest wytrych, żeby wytłumaczyć swoje niepowodzenie. Wychowanie bezstresowe nie istnieje w mojej pojęciu pedagogiki i nie ma takiego, chyba już nawet nie przywołać możemy nawet takiego modelu. Problem polega na tym, że rzeczywiście tu się demonizuje Konwencję o prawach dziecka, że ona jakby daje dzieciom zbyt dużo władzy, no bo zwróćmy uwagę, za chwilę ma być parlament i mamy Młodzieżową Radę Miasta, no i te dublowanie instytucji politycznych. Ja osobiście nie jestem za tym, żeby to tak się działo, ale no jest taki model i myślę, że realizowany dość powszechnie. W innych krajach też, ale myślę, że problemem jest jakby dopuszczanie do pewnego przekraczania norm, które się obracają przeciwko rodzicom. I to jest przykład dysponowania internetem. Najpierw kupuje się laptop i całodobowy dostęp do internetu, a później środkiem wychowawczym jest zabieranie tego laptopa i odcinanie dostępu do internetu.
Takie narzędzie, tak?
Dokładnie. I to tak wygląda. I myślę, że...
Tak właśnie brak takich wcześniej ustalanych zasad tak korzystania jest. Właśnie z tych narzędzi, tak? I kontrolowania, przestrzegania.
Połączyliśmy się już z Rzecznikiem Praw Dziecka, panem Markiem Michalakiem. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tutaj w studiu mamy i pedagogów, także Krzysztofa Jankowskiego, dyrektora bydgoskiego zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych. Mamy też przedstawiciela dzieci, czyli Wojciecha Marszałka. Panie Rzeczniku, czy
pozdrawiam
temat...
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
Czy temat praw dziecka... No stale aktualny, ale też jest bardzo często właśnie tak dość okazjonalnie podejmowany. Nie zgadza się pan z tym twierdzeniem?
To zależy przez kogo. Przeze mnie i przez obecnych w studio pewnie nie jest okazjonalnie podejmowany, tylko my tymi prawami żyjemy na co dzień i staramy się je przekazywać i w ich zakresie edukować. A w polityce pewnie tak. No 1 czerwca, proszę zobaczyć, jak to tak zawsze temat wraca.
Temat wraca. Jakie prawa są najczęściej nieprzestrzegane, prawa dziecka?
Z perspektywy mojego urzędu, tak, to mogę powiedzieć statystycznie pewnie te, o które tutaj najczęściej występują dzieci, ich rodzice czy obserwatorzy dzieciństwa z prośbą o interwencję. To jest prawo dziecka do obojga rodziców. To jest sytuacja okołorozwodowa. To jest połowa spraw, które wpływa w ogóle do Biura Rzecznika Praw Dziecka. Druga część to są sprawy przemocowe i to ta przemoc fizyczna, o której mówimy na co dzień, częściej, ale to są też inne formy przemocy. To jest przemoc psychiczna, instytucjonalna, formy przemocy ekonomicznej. I to nie tylko dom, ale to także są instytucje, placówki, tak? Miejsca, gdzie przebywają młodzi ludzie.
A co należałoby zrobić, jeśli chodzi o walkę z przemocą?
Znaczy tu wszystkie ręce na pokład. Z przemocą nikt jeden nie wygra. To jest zjawisko, które ono jest wszechobecne w różnych miejscach, wychodzi z różnych kątów i tak naprawdę wszelkie osoby, instytucje, które podejmują działania na rzecz dzieci, tutaj muszą być zwarte i gotowe do pełnej współpracy i do reagowania, bo my musimy wykształcić w naszym społeczeństwie taką wewnętrzną wolę reagowania na krzywdę dziecka. Jakby odrzucić to, że dziecko to jest czyjeś i na nas to nie obchodzi, bo dziecko nie jest własnością niczyją, ani państwa, ani rodziców. Dziecko jest dobrem samym w sobie i jeśli dzieje mu się krzywda, to zareagować ma prawo każdy, a ja nawet idę dalej. Obowiązek ma zareagować każdy, kto o tym wie i z tą wiedzą gdzieś funkcjonuje.
Panie rzeczniku, my tutaj o tym sobie dyskutowaliśmy wcześniej. Od 2010 roku obowiązuje prawny zakaz, tak, bicia dzieci. No i co?
Dzięki Bogu.
No, dzięki Bogu. Tylko pytanie, czy coś się zmieniło w tym zakresie?
Proszę popatrzeć na statystyki, co się zmieniło.
Statystyki rzeczywiście się zmieniły.
Mm-hmm. Ale statystyki to oczywiście, tutaj mówimy o liczbach. Liczby są mniej takie rozczulające, jak konkretne dziecko, któremu zdarzyła się krzywda. Tak? I to jakby musimy mieć tego świadomość. Ale jednak, mimo wszystko, przyzwolenie dla stosowania kar cielesnych w Polsce wśród społeczeństwa. Ono było wtedy na poziomie 78%, a dzisiaj 52%. To jest duża różnica, tak? To jest duży skok i to jest bardzo ważne, bo żeby z czegoś zrezygnować, żeby czegoś nie robić, to trzeba najpierw się do tego przekonać, trzeba to zaakceptować. Znaczy ja jestem daleki od hura optymizmu, bo 52% to dla mnie jest ciągle bardzo dużo, bo to jest ponad połowa, tak? Już był taki rok, gdzie było nawet lekko poniżej 50, tam chyba 48, ale niestety to tu są pewne jakieś wahania, może błąd statystyczny. Ale jeśli też patrzymy na te twarde dane policyjne, bo one w tych 2008-2009 interwencje ze względu na przemoc wobec dzieci, te interwencje domowe, one były na poziomie 49 tysięcy rocznie. Dzisiaj to jest około 19 tysięcy. Znaczy nie znam danych tych aktualnych, bo jeszcze nie zostały one opublikowane, ale rok 2000, koniec 2016 to jest około 19 tysięcy, więc tutaj też mamy spadek. Tak samo mamy, gdzieś odnotowujemy, jeśli chodzi o zabójstwa, porzucenia dzieci. To są te najcięższe formy przemocy wobec dzieci, ale to wszystko idzie w parze. Znaczy walka z przemocą, ona jest wielotorowa. Jeśli rezygnujemy ze stosowania tak zwanych klapsów, tak, one często są relatywizowane i pokazywane, ale przecież to nic takiego. No niestety, to jest coś takiego.
To jest porażka dorosłych.
Tak, zawsze. To też trzeba mieć świadomość. Zawsze porażka dorosłych. Tylko wie pani, jak to u nas jest. U nas często się mówi, ale nie wolno dziecka wychowywać bezstresowo. No, to znaczy, to jest coś demonizowane, powtarzane, w ogóle nierozumiane. Nie ma czegoś takiego jak wychowanie bezstresowe. To też warto jest wyraźnie o tym powiedzieć. Bezprzemocowe, tak, i do tego powinniśmy dążyć, bo to jest ten kierunek. A dziecko żyje w świecie stresów, też musi się przyzwyczaić w nim żyć. Ale Korczak mówił bardzo wyraźnie, to dla tych zwolenników tak zwanych klapsów, czy Korczak mówił, kto uderza dziecko, jest jego oprawcą. To jest mocne, ale warto też wiedzieć, to jest uderzenie dziecka, tego robić nie wolno.
Ile skarg rocznie wpływa, może to są te wołanie o pomoc tak naprawdę do Rzecznika Praw Dziecka?
Od kilku lat to jest podobna liczba, to jest około 50 tysięcy interwencji rzecznik podejmuje rocznie.
I co dalej? No dobrze, wpływa taka skarga. Pan się i pana pracownicy się tą skargą zajmują.
to zależy, czego ona dotyczy. To też, jeśli to jest sprawa, którą my możemy sami wyjaśnić, pokierować, wspomóc, dać wsparcie psychologiczne czy coś, to jest już, ona wpływa i wypływa, jest załatwione. Ale bardzo często niestety jest tak, że trzeba uruchamiać inne instytucje, trzeba sprawdzać dokładnie, nieraz ściągać akta sądowe, rozważać przyłączenie do postępowania sądowego, składać wnioski, a nieraz dokonać kontroli w miejscu, gdzie jest informacja, że dziecku może dziać się krzywda. Więc to w zależności, tutaj jedna do drugiej jest mało podobna, bo każda sprawa dziecka jest traktowana indywidualnie.
I czym się to może tak naprawdę zakończyć? Czy to również procesami?
Wskazaniem w sądzie karnym, przed komisją dyscyplinarną, albo stwierdzeniem, że tak naprawdę nic się nie stało, tylko komuś coś mogło się wydawać, bo też się, takie rzeczy też się zdarzają, a nieraz to nie jest często, żeby ktoś był złośliwy w stosunku do kogoś i pisał do rzecznika, ale też takie rzeczy mieliśmy, to też trzeba mieć świadomość, więc tutaj jesteśmy wyczuleni, ale każdorazowo sprawa, która dotyczy dziecka, szczególnie krzywdy wyrządzanej dziecku, no to jesteśmy też gotowi do tego, żeby powiadamiać prokuratora, sąd, reprezentować interesy dziecka.
Jak rozumiem, żadna skarga nie pozostaje bez echa chociażby, prawda?
Znaczy,
bez
co
sprawdzenia?
Do zasady, każdy tak? Wniosek, każdy dokument, który wpływa do biura rzecznika, jest analizowany, sprawdzany.
To proszę mi jeszcze powiedzieć, czy pana zdaniem potrzeba jest, nie wiem, jakiejś narodowej strategii?
Walki z przemocą.
Tak.
Absolutnie tak. To ja od kilku lat bardzo wyraźnie o tym mówię niestety nie mogę ministra pracy, bo to jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej. To jest ten organ właściwy, który odpowiada za walkę z przemocą i koordynację. Tego nie mogę przekonać. Już dostałem chyba trzykrotnie odpowiedź, że nie ma takiej potrzeby w naszym kraju. Niemniej jednak cieszy mnie ostatnie wystąpienie ministra spraw zagranicznych wspierające tutaj wnioski rzecznika, bo my powinniśmy mieć jednolitą, dobrą strategię wiążącą nas wszystkich razem, niwelującą to samo działanie różnych instytucji, bo nieraz jest niepotrzebne, nieraz trzeba podzielić, ale pokazującą, że walka z przemocą wobec dzieci to jest polski priorytet.
Z drugiej strony też mamy zapisy prawne, być może to by wystarczyło, czy też nie?
Znaczy dobrze, że je mamy, ale to też warto przyznać, czy przypomnieć, większość tych zapisów powstała na wniosek instytucji rzecznika. One dzisiaj funkcjonują w tej naszej rzeczywistości. Dobrze, że je mamy, ale też ważne jest, żeby na końcu tego przepisu osoba, która go realizuje, też miała poczucie grania w jednej drużynie.
To może spytam tutaj dyrektora Krzysztofa Jankowskiego, bydgoskiego zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pana zdaniem potrzebna jest taka narodowa strategia do walki z przemocą wobec dzieci?
No sam w tym uczestniczę, ponieważ jestem w dwóch stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych, które tym się zajmują i rzeczywiście swoim działaniem to udowadniam. Ja myślę, że kwestia zrozumienia i przyjęcia... Nie wiem, no pan rzecznik tutaj mówił o tym, że występował. No tu muszą być działania na szczeblu rządowym, bo nawet jeżeli robimy takie i podejmujemy takie organizacje działań lokalnych, no to one muszą być wsparte też działaniami na szczeblu państwa. I jestem jak najbardziej za.
Za, żeby to się znalazło w jednej strategii.
Zdecydowanie.
Jakie jeszcze inne prawa
znaczy,
są?
Warto też tak? zauważyć, że to nie jest też jakiś nasz wymysł. To nie jest tak, że my tutaj chcemy jacyś być strasznie nadgorliwi, tylko to jest potrzeba czasu, ale to jest też trend światowy. Marta Santos-Pais, która Polskę odwiedzała w zeszłym roku na Kongresie Praw Dziecka, zaapelowała w Polsce o to, żeby stworzyć ona apeluje w każdym kraju, jest przedstawicielem sekretarza generalnego, ma tę przemoc na świecie, diagnozuje ją i obserwuje, że bez takich narodowych strategii i współpracy z tym związanej, no ciężko jest sobie poradzić z tematem, bo to nie jest specyfika polska, że my tu bardziej bijemy dzieci niż gdzie indziej, to nieprawda, ale powinniśmy podejmować wszystkie możliwe działania, żeby chronić dzieci, bo to dla dobra dzieci.
Pana zdaniem w dobie teraz internetu, no w XXI wieku dzieci dobrze są poinformowane o swoich prawach?
Różnie. Różnie. To wcale nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. I co prawda od kilku lat już w podstawach programowych te prawa dziecka, one tam funkcjonują, więc one są edukowane w tym zakresie, ale jak pytamy w różnej rzeczywistości, czy prowadzimy badania, to z tą wiedzą różnie bywa, ale to nie tylko dzieci, bo to też dorośli, to często ci, którzy powinni stać na straży praw dziecka, czyli przedstawiciele instytucji, szkoły, szpitala, też nie do końca z tymi, w tych prawach się orientują, a proszę też zauważyć, jak często prawa na przykład są mieszane z obowiązkami dzieci, tak? Próba warunkowania praw od wykonywania obowiązków, a to jest w ogóle niezrozumienie podstawy fundamentu praw człowieka.
No i tutaj Krzysztof Jankowski chciałby się włączyć.
Chciałbym powiedzieć, Rzeczniku, że to wszystko jest racja, jednak chciałbym ze swojego gruntu zawodowego i z praktyki powiedzieć, że też powinniśmy bardziej edukować rodziców.
Prawda.
Ponieważ akurat pracuję na takim odcinku, jak to się kiedyś mówiło, że pracuję z rodzicami. Rodzice mają prawo oczywiście do systemu skargowego i tego nie zaprzeczam, ale są rodzice, którzy bezprawnie często posądzają różne instytucje i piszą do pana i angażują różne instytucje, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności. Poza tym rodzice wypierają te prawa, które dziecko posiada bezdyskusyjnie. I myślę, że edukacja. W Bydgoszczy mamy coś takiego jak Akademię Rodzica, która przy ośrodku, Bydgoskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, i tam jakaś grupa rodziców trafia i jest w tym modelu edukowana. Ale myślę, że można by, żeby sądy zobowiązywały tych ludzi, tych rodziców, którzy nie wypełniali swoich obowiązków, do tego, aby przeszli taki kurs, albo dostali takie zobowiązanie, żeby się z tym zapoznać i przejść, może nie terapię, ale chociażby edukacyjny kurs czy korekcyjny. Myślę, że to jest możliwe w skali państwa i apelowałbym do pana rzecznika o taką inicjatywę, bo myślę, że to by było bardzo dobre dla tej grupy dzieci, którą mamy pod opieką, przynajmniej w naszym zespole.
Najczęściej składany wniosek w sądzie rzecznika, kiedy przyłączam się do postępowania, to jest w zakresie edukacji i terapii rodziców.
Ale trzeba też pamiętać o tych obowiązkach, bo jednak dzieci mają swoje obowiązki.
Ale to nie ma nic wspólnego z prawami. To też warto jest wiedzieć. My dorośli, kiedy nie wypełniamy swoich obowiązków, też nikt nas nie pozbawia naszych praw. Nie zabrania głosowania, nie głodzi, nie wymierza kary chłosty. To trzeba wiedzieć, że za niewypełnianie obowiązków jest zupełnie inny system ponoszenia odpowiedzialności. A przy dzieciach byśmy tak bardzo chcieli warunkować. A dzieci są też obywatelami. Też są ludźmi, też mają prawo korzystać z praw człowieka. Więc jedno jakby z drugim nie ma nic wspólnego, aczkolwiek jedno i drugie jest bardzo ważne, bo oczywiście każdy człowiek na odpowiednim etapie swojego życia powinien wykonywać obowiązki, które są mu przynależne. Tylko nie wiązałbym ich nigdy z prawami, bo wtedy wchodzimy w totalitaryzm. Tak było w komunie. Ile wypełniasz obowiązków, tyle będziesz miał praw. Nie wracajmy do tego.
A takie prawo do nauki?
No, prawo, akurat jeśli chodzi o naukę, to jest i prawo, i taki słodki obowiązek, bo to się mieści w jednej i drugiej kategorii.
Czyli tutaj jednak możemy połączyć
w tym wypadku. To jest jedno, które jest tak zapisane, tak? Tylko obowiązek nauki ciąży na rodzicach, na zapewnieniu, a dziecko korzysta z prawa do nauki.
Jeździ pan po Polsce, prawda? Edukuje
dużo.
Pan i już zbiera pan ten plon swoich podróży?
No tak. I młodzi ludzie, ale to tak samo i dorośli, jakby dzisiaj o prawach dziecka mówią zupełnie w innym... innym świecie niż to było, nie wiem, 20-30 lat temu. Dzisiaj już tych praw dziecka nie przeciwstawia się chociażby prawu dorosłych, prawu rodziców czy prawu nauczycieli. To jest rzadkość. I dzisiaj już jesteśmy, jakby mamy świadomość, że prawa jednego człowieka nie zagrażają prawom drugiego człowieka, że prawa dziecka uszlachetniają prawa nasze, dorosłych. One nie są w żadnej opozycji z nami. Aczkolwiek warto zauważyć, co o tym mówią same dzieci. W ponad 90%, kiedy pytam dzieci, czy robię jakiekolwiek badania na temat takiej gradacji praw, bo prawa co do zasady, one są wszystkie równoważne, ale jeśli pytam, które dla młodych ludzi jest najważniejsze, to proszę sobie wyobrazić, dzisiaj dzieci mówią o prawie do wyrażania własnego zdania. Zaraz drugie jest prawo do prywatności.
Panie rzeczniku, teraz to sprawdzimy. Mamy tutaj takiego młodego człowieka.
Bardzo proszę.
Wojtku, najważniejsze prawo dla ciebie?
Dla mnie najważniejsze, to uważam, no bardzo najważniejsza jest chyba nietykalność cielesna. I to nie tylko w stosunku, że dorosły nie może nas, ale też uczniowie między sobą też się nie powinni bić ani sobie po prostu wyzywać się, a to jest ogólnie w dzisiejszych czasach bardzo częsty problem, bo właśnie w takich gorszych szkołach to się często się takie rzeczy dzieją i często właśnie niektórzy ludzie nie chcą nawet na to zareagować, bo po prostu...
Udają, że nie widzą.
Udają, że nie widzą, dokładnie. I na moje to jest aktualnie największym takim problemem, bo już tak w... No też są oczywiście przypadki, gdzie są patologiczne domy, ale to już i tak coraz w mniejszym stopniu. Mimo wszystko ta szkoła czasami może być dla kogoś nie tyle miejscem takiego, że człowiek chce tam iść się uczyć, tylko po prostu takim miejscem, które trzeba przetrwać.
Ja jeszcze dopowiem, że Wojtek akurat chodzi do szkoły elitarnej, bo do szkoły muzycznej w związku z tym. To też jest ciekawe, że akurat tutaj powiedziałeś, że to jest dla ciebie najważniejsze prawo. Rzeczniku.
Bo ja też mam wielu znajomych z innych szkół i po prostu wiem, jak mówią mi, jak to wygląda, to ja zawsze po prostu nie mogę uwierzyć, że tak może po prostu być i że nikt na to, takie rzeczy nie reaguje. Cieszę się, że jestem w takiej szkole, w jakiej jestem i że u nas tak wszystko jest przestrzegane, bardzo wszyscy uważają i nie ma takich patologicznych sytuacji mimo wszystko, bo nauczyciele zawsze patrzą, obserwują nas bacznie, czy nie robimy jakichś głupich rzeczy i uważam, że to jest też bardzo
dobre.
Jeżeli
państwo jeszcze pozwolą, zdaje się, że mamy telefon do audycji. Sprawdźmy. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana rzecznika praw dziecka.
Tak.
W takiej sytuacji, bo dziecko powiedziane było, że ma prawo do obojga rodziców i czy to jest na przykład podstawa wtedy przez rzecznika można się odwoływać na decyzję konsula, jeżeli jeden z rodziców jest obcokrajowcem spoza Unii i na przykład konsul nie dał mu wizy, ponieważ powiedział, że nie spełnia przesłanek, że ta osoba nie wyjedzie z Polski, no bo wniosek o wizę składa się tam z datą powrotu i tak dalej. A jeżeli ta osoba jest rodzicem, nieważne czy jest małżonkiem, czy nie na terenie Polski, ale jest rodzicem dziecka z Polakiem bądź Polką. Czy można się wtedy właśnie przez rzecznika próbować w takiej sytuacji odwoływać?
Panie rzeczniku.
Znaczy każdorazowo, kiedy wpływają wnioski z opisem sytuacji, mnie ciężko jest się odnieść tutaj szczegółowo, ale jest u mnie dział międzynarodowy, który rozpatruje takie rzeczy. Ja nie mam uprawnień poza krajem, uprawnień takich jak w Polsce, ale każdorazowo poprzez polskie MSZ czy poprzez polskich konsulów, a oni mają już obowiązek zareagować i poinformować o swoich działaniach, podejmuję takie działania. Proszę po prostu opisać sytuację, niczego obiecać oczywiście nie mogę, ale możemy ją spróbować rozpoznać.
Bardzo dziękuję. To rzecznik praw dziecka, pan Marek Michalak. No i co, wszystkie ręce na pokład. To jest chyba takie najważniejsze przesłanie, prawda?
Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy również, a w naszym studiu goście. I też jeszcze możemy tak sobie podsumować jeszcze możemy audycję, panie dyrektorze. Oprócz tej nietykalności cielesnej też są ważne inne prawa, prawda?
Ja myślę, że to, co pan rzecznik też na początku mówił o tym prawie do kontaktu z obojga rodzicami, myślę, że to jest problem narastający, bo ja też jestem mediatorem i akurat zajmuję się regulowaniem kontaktów rodziców, którzy się rozwiedli i którzy mają takie same prawa, bo sąd nie ustanowił inaczej. I rzeczywiście to jest problem. Zresztą mamy w Bydgoszczy nawet bardzo ekstremalne sytuacje, więc możemy tutaj też, nie ma ani czasu, ani możliwości o tym opowiadać.
Ale o tym mówiliśmy też w wiadomościach naszych.
Ale jest to problem, jest to problem poważny, ponieważ często te rodziny zrekonstruowane, konkubenci, konkubentki, które no, nie szanują praw dziecka do kontaktu z rodzicami, a myślę, że do też z bliską rodziną, często z dziadkami i z tymi osobami bliskimi. Myślę, że to jest poważny problem narastający. Ta sytuacja, o której też była mowa, ta przemocowa, ona zdecydowanie maleje i pan rzecznik ma rację, że ona w interwencjach policyjnych maleje, ale myślę, że interwencje policyjne nie odnotowują tych, które są tej przemocy, która jest związana z przemocą psychiczną. I to jest,
bo to często
odpowiedź,
jest
że to spadło do 19 tysięcy, ale policja jakby nie odnotowuje, że dziecko było obrażane, było deprecjonowane i myślę, że to jest też szara strefa.
Pamiętajmy, że dziecko to po prostu człowiek, prawda, który
trochę
też
mniejszy.
Ma swoje... Tak, trochę mniejszy. Ale jak patrzę na Wojtka, to już raczej widzę, że wcale nie jest taki mniejszy człowiek, którego prawa muszą być respektowane.
Poniekąd każdy z nas jest do końca życia dzieckiem, więc to...
Potem coraz bardziej nawet. Hanna Matusiak.
Nie było to złośliwe, pani redaktor?
Nie, absolutnie.
Dziękuję.
To patrzę na siebie. Mariola Kaczalska, Krzysztof Jankowski, Wojciech Marszałek, wcześniej również Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękujemy.
Wojtek,
dziękuję.
Wszystkiego dobrego na Dzień Dziecka. Ci życzymy.
Bardzo dziękuję.
Jeszcze czujesz się dzieckiem?
Ależ oczywiście, póki
cały
mogę.
Czas. Możesz.